co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o przestępstwach przeciwko władzy kościelnej i przestępstwach związanych z pełnieniem zadań kościelnych. Przed przerwą powiedzieliśmy o tym sprzeniewierzaniu dóbr kościelnych, o alienacji, a teraz wędrujemy do kanonu 1377, gdzie mowa jest o następującej sytuacji. Kto cokolwiek daruje lub obiecuje, aby osoba wypełniająca w kościele urząd lub zadanie bezprawnie coś uczyniła lub czegoś zaniechała, powinien być ukarany sprawiedliwą karą i tak dalej. Tu mówimy o korupcji?
Tak, wprost o korupcji. Na tym korupcja polega, tak? Że ja ci coś, ty mi coś, a to jest nielegalne, tak? Że no, tutaj chodzi oczywiście o coś, co ktoś wypełnia w ramach zadań swoich czy urzędów i teraz przyjmuje jakąś korzyść, tak? To w prawie świeckim się mówi korzyść majątkową, a tutaj też nawet widzimy, że ta obietnica tej korzyści, ale to też w prawie świeckim karnym jest karalne, prawda? Te obietnice, które ma być na poczet przyszłych ewentualnych tych pożytków z korupcji, to dokonuje przestępstwa i w Kościele nie jest inaczej. Też to przestępstwo korupcji jest nazwane, zdefiniowane i określone są kary za nie.
A jak często to przypadki tak w praktyce?
Powiem szczerze, że ja osobiście nie prowadziłem takiej sprawy, która by tego dotyczyła. Myślę, że w takich naszych polskich warunkach to się też specjalnie często nie zdarza, bo wbrew temu wszystkiemu, co się mówi, Kościół w Polsce jest kościołem dość skromnym, bym powiedział, i dość ubogim, więc nie dysponuje jakimiś potężnymi środkami, które można by było sprzeniewierzać. To jest pokłosie zagrabienia gruntów kościelnego, majątku kościelnego dekretem Bieruta z 50 roku. Częściowo, bo to też sprawa, o której już kiedyś mówiliśmy, przecież odzyskane zostały tylko te dobre, te niecałości, które były wydane wbrew temu dekretowi, ale ten dekret obowiązuje, więc Kościół tych dóbr właściwie nie ma, a przez to no, nie bardzo jest kogo korumpować. Ale oczywiście są takie kościoły, które mają potężne dobra, mówimy o kościołach w innych krajach Europy, gdzie nie było sekularyzacji, no i tam to przestępstwo pewnie i występowało, i występuje na dużo większą skalę.
Nie pójdę aż tak daleko, żeby powiedzieć w kontekście Bieruta i mniejszej skali korupcji, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale, no ale fakt jest faktem, tych przestępstw nie ma tak dużo, co chyba jednak cieszy. Mamy też zapis o tym, że ukarany powinien być ten, kto przy sprawowaniu urzędu lub zadania domaga się ofiary wyższej niż ustalona albo kwot dodatkowych, albo czegoś dla własnej korzyści.
Tak, ale jeszcze zwrócił też uwagę na to przestępstwo poprzedniej korupcji, że karany jest także ten, który korumpuje, czyli obaj podlegają ukaraniu. Zresztą to jest też podobne do prawodawstwa świeckiego, chyba że ten, który korumpuje, czy ten drugi o tym poinformują, prawda, to wtedy nawet po fakcie.
Tak zwany sygnalista.
Tak, natomiast w innym przypadku są obaj karani, no bo o to jakby nie patrzeć, jest to konsekwentne i tak musi być to ustawione, ale też to prawo konieczne to mówi. Tak, ktoś to jakby muszę powiedzieć, to przestępstwo chciwości, tak? Tego, że chce więcej niż jest ustalone, jakichś dodatkowych kwot, ale dla własnej korzyści, tak? Czyli tu widzimy, że gdyby to, teoretycznie patrząc, przeznaczone na potrzeby, damy na to mówiąc o nas skorzystanie parafii, no to pytanie, czy popełnił to przestępstwo, tak? Bo czy ten pożytek parafii będzie wprost tym jego własnym pożytkiem, pewnie pośrednio jakoś tak.
A czy tutaj wchodziłyby właśnie pod te kategorie, by podpadały sytuacje, w której nie wiem, taka sytuacja, że ksiądz żąda jakiejś bardzo dużej kwoty za właśnie, czy za jakiś sakrament, czy...
Tutaj dochodzimy, panie redaktor, do problemu związanego z różnymi rozwiązaniami tych spraw w różnych decyzjach w Polsce. Decyzja o polskiej nie ma ustalonych kwot, więc domaganie się wyższe niż ustalona no nie wchodzi w grę jakby, tak? Ponieważ żadna nie jest ustalona. To tutaj trudno o tym mówić. Natomiast w wielu diecezjach, parafiach są stawki, które są jakoś tam znane w parafii. Kiedy ktoś by domagał się więcej, to wtedy wiadomo też, że więcej niż ustalono, tak? Skoro to w ogóle jest ustalone i wtedy dopiero to przestępstwo jest popełnione, ale jeszcze pamiętamy, że dla własnej korzyści, tak? I tutaj też myślę, to będzie trudne do ustalenia w przypadku tego, jak funkcjonują parafie w Polsce. Czy ktoś to zrobił dla własnej korzyści, czy dla... Może mówić, że przecież to wszystko na parafie idzie, tak? No więc to jest pewien problem. Ale widzimy, że tutaj musi być spełniony ten element, że dla własnej korzyści, tak?
No, myślę o takich sytuacjach, które no stety, niestety się zdarzają, bo księża też ludzie i są różni i czasem na przykład właśnie ta ofiara oczekiwana jest... rzeczywiście zbyt wysoka, jak dla konkretnej osoby, prawda? I jakiś taki brak stosowności w odniesieniu do takich potrzeb, no też razi, ale na to kanonu nie ma, bo to chyba zwykła ludzka przyzwoitość reguluje.
Tak, ale też, no, bo to trzeba by mówić nawet o konkretach, tak? Bo tutaj w abstrakcyjnych sytuacjach to ciężko na ten temat rozmawiać, bo czego by to miało dotyczyć tak naprawdę.
No tak, czasem są tak zwane miejskie legendy, no, a czasem są takie wręcz sytuacje.
Czy one są nagłaśniane, ale jak to tam często w szczególe bywa, to ciężko powiedzieć, bo jak się dociera do źródła, to okazuje się, że tam nie zawsze jest tak, mówiąc delikatnie, jak to jest omawiane, no bo też... Pamiętajmy, no to jeśli chodzi o te ofiary, to one dotyczą w naszej takiej polskiej rzeczywistości trzech spraw na stole, tak? Chrztu, ślubu i pogrzebu, tak? No, chrzest, no to powiedzmy sobie, że może być bardziej niespodziewany, no ale też jakiś jednak ten czas tego chrztu się spodziewamy. To te ofiary też nie wiadomo, nie są jak wysokie. No ślub jest czymś zaplanowanym z dawna i powiedzmy sobie szczerze, że ofiara, która się przeznacza dla kapłana jest bardzo niewielkim
pozycją w budżecie,
że tam promilem wszystkich wydatków to zazwyczaj. A jeśli chodzi o pogrzeb, no to też jest tak, że zależy też, kto umiera oczywiście. Jak starsza osoba umiera, no to większość starszych osób jest przygotowanych na to, że umrą i zabezpieczają pewne środki z tym związane. Natomiast no, oczywiście jak ktoś nagle umiera, no to może wtedy jest większy problem, więc żeby tutaj też nie demonizować tego, jakie to mogą być też sytuacje.
Nie? Zgoda. Mam wrażenie, że wciąż mówimy o wyjątkowych sytuacjach, a nie o normalnej praktyce, w której też za określoną posługę należy się też wynagrodzenie, tak mówiąc tym językiem, którego używaliśmy, kiedy mówiliśmy o finansach Kościoła, bo to żadna zbrodnia.
Powiedzmy szczerze, że w polskiej diecezji czasami jest tak, często to jest skalę nieocenie w miastach, że ludzie, którzy są niewierzący, niepraktykujący, wybierają do posługi kapłana tylko dlatego, żeby po prostu mu nie zapłacić w ogóle. I bardzo często są sytuacje, że nie są składane żadne ofiary z tytułu pogrzebu, ponieważ ofiara jest dobrowolna, składana po. Bo gdyby wynająć na to miejsce urzędnika sądu cywilnego, no to wnosi się z konkretną opłatą w górę ustaloną.
Taryfikator jest jasny.
I tylko z tego powodu, nie?
Dziś kończymy nasze rozważania, ale nie kończymy ich jeszcze zupełnie. Zapraszamy za tydzień, a ja bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi Tomaszowi Relisowi, oficjałowi Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Kłaniam się i ja, Ewa Skrabacz, i jako się rzekło, zapraszamy za tydzień.